Niemal wszyscy Żydzi pierwszego stulecia przed rokiem 70 uznawali niepodważalną pozycję instytucji świątynnej i kapłaństwa. Składali w świątyni jerozolimskiej przepisane prawem ofiary i uczestniczyli w ceremoniach, nie tylko tych związanych z pielgrzymowaniem do miasta świętego, ale również, gdy była ku temu sposobność, przy okazji innych świąt, w dniu szabatu, czy nawet w dni powszednie. Zasadniczym przekonaniem pobożnych Żydów dotyczącym świątyni było przeświadczenie, że jest ona miejscem Bożej obecności. Świątynia posiadała w przekonaniu Żydów swój niebiański model, na wzór którego wybudowano ziemski przybytek. Idea ta pozwalała na utrzymanie przeświadczenia, że Bóg jest zarazem wzniosły, zamieszkujący niebiosa, ale i bliski swojego ludu tutaj na ziemi. W niedzielny poranek w audycji Głos na Pustyni serdecznie wita się z Państwem ksiądz Mariusz Rosik. Dzisiaj w naszej biblijnej wędrówce zapraszamy do świątyni jerozolimskiej. Świątyni, o której, jak wiemy, po której pozostał dziś jedynie jeden mur, zwany Murem Płaczu albo Zachodnią Ścianą. Usytuowanie świątyni na najwyższym wówczas wzgórzu miasta jednoznacznie podkreślało ideę panowania Boga nad narodem wybranym. Wydarzenia związane ze świątynią podkreślają jej znaczenie dla religijności Izraela. Król Salomon w X wieku po wybudowaniu przybytku postarał się o to, aby konsekracja odbyła się w czasie ogólnego zgromadzenia narodowego. W epoce monarchii świątynia była znakiem kultu religijnego i władzy politycznej. Prorocy piętnowali powierzchowność kultu tam sprawowanego, rutynę, która z czasem się przedostała do tego kultu. Dlatego szybko pojawiły się także zapowiedzi zburzenia świątyni. Stały się one symbolem nadejścia gniewu Jahwe. Znaczenie świątyni uwypukliły jeszcze mocniej reformy religijne Ezechiasza. Kolejny król, Jozjasz, zrealizował myśli o zjednoczonym sanktuarium. Natomiast prorok Izajasz prorokował o świątyni jako centrum kultu dla całej ludzkości. Miała stać się nie tylko świątynia centrum religijności żydowskiej, ale poprzez Żydów naród wybrany miejscem kultu, do którego przychodzić będą także poganie. Proszę Państwa, architektura świątyni jerozolimskiej odzwierciedlała żydowskie przekonanie o obecności Boga w miejscu najświętszym. Wyróżniano w świątyni koncentryczne strefy takiej ustopniowanej, powiedzielibyśmy, świętości. Poszczególne stopnie przedstawiały się następująco. Samo centrum świątyni to miejsce najświętsze, tak się nazywało. Przed miejscem najświętszym drugie pomieszczenie to miejsce święte, a później dziedziniec kapłański, dziedziniec dla mężczyzn, dziedziniec kobiet, wzgórze świątynne i wreszcie Jerozolima jako miasto święte. Taki układ architektoniczny świątyni skupiał myśli i serca wierzących na miejscu najświętszym, jak wierzono na centrum wszechświata, w którym siedzibę obrał sobie sam Bóg. Miejsce święte oddzielone było od pozostałych części sanktuarium zasłoną, na której przedstawiono w symbolu sklepienia niebieskiego miejsce pozaziemskiego przebywania Boga. Zbudowane zostało, jak mówiono, na umbilicus mundi, czyli na pępku świata. I to właśnie tam, jeden raz w roku, do miejsca najświętszego, za tą kotarę, na której przedstawiono sklepienie niebieskie, księżyc, gwiazdy, jeden jedyny raz w roku wchodził tam najwyższy kapłan, aby dokonać ofiary przebłagania. Było to w największe żydowskie święto, Jom Kippur, czyli w dzień pojednania. Proszę Państwa, w 70 roku naszej ery rzymskie wojska pod wodzą późniejszego cesarza, Tytusa, stanęły u bram Jerozolimy. W mieście rozpętało się piekło. Głód, wycieńczenie, zarazy dotknęły niemal wszystkich. Żydowski historyk Józef Flawiusz, żyjący w tamtym czasie, odrzekł, że niepodobna wszystkie te okropności szczegółowo opowiadać i że żadne miasto nigdy tyle nie wycierpiało, że od początku świata nie było narodu tak pełnego zbrodni, jak Rzymianie, którzy napadli na Jerozolimę. Miasto legło w gruzach, świątynia spłonęła. Dziś, jak wspomnieliśmy, z jej wspaniałości ostał się jedynie zachodni mur, zwany Ścianą Płaczu. I jest to najświętsze miejsce judaizmu. Do tamtego dnia świątynia była dla Żydów ostoją wolności religijnej. Tam 3 razy w roku udawali się Żydzi na święta pielgrzymie. Tam przychodzili, by składać ofiary. Tam uczyli się Tory, tam poznawali tradycje ojców, tam błagali o przebaczenie grzechów we wspomniany dzień pojednania. Tam w święto Paschy opiewali wyzwolenie z Egiptu, śpiewali psalmy Hallelu, opowiadające właśnie o tym cudownym wyzwoleniu narodu wybranego z Egiptu. Gdy na terytorium kraju stacjonowały wojska rzymskie, a więc również w czasach Chrystusa, gdy trwały dyskusje o tym, czy płacić podatek Cezarowi, a architektura miast coraz bardziej przypominała styl rzymski, świątynia była dla Żydów miejscem doświadczania ich wolności, zarówno tej politycznej, jak i w wymiarze duchowym. Świątynia była miejscem spotkania ze świętym i w tym sensie mogła stać się źródłem wewnętrznej wolności człowieka. Przypomnijmy, że spoglądając na miasto z Góry Oliwnej, zapłakany Jezus mówił: przyjdą na ciebie dni, gdy twoi nieprzyjaciele otoczą cię wałem, oblegną cię i ścisną zewsząd. Powalą na ziemię ciebie i twoje dzieci z tobą i nie zostawią w tobie kamienia na kamieniu. Tak mówił Jezus 40 lat przed zburzeniem świątyni jerozolimskiej. Wojska rzymskie pod wodzą Tytusa, późniejszego cesarza, otoczyły miasto. Po nierównej walce zaczęła płonąć świątynia. Wódz zawołał: godzi się, aby kapłani zginęli razem z przybytkiem, wydając tym samym wyrok na cały personel świątynny. Obrabowano skarbiec, zdarto zasłonę przybytku, 7-ramienny świecznik, czyli menorę, wniesiono w triumfalnym pochodzie do Rzymu, a Żydzi się rozpierzchli. Wspomniany historyk Józef Flawiusz opisał dramatyczną ucieczkę osamotnionych żon i matek z dziećmi, które starały się znaleźć schronienie poza miastem. Jerozolima upadła. I dziś, proszę Państwa, Żydzi z całego świata wędrują, aby choć raz w swoim życiu dotknąć dłońmi szorstkiej powierzchni Ściany Płaczu, jedynej pamiątki po świetności dawnej świątyni. Tu kończymy, proszę Państwa, naszą wędrówkę przy Murze Płaczu, jedynej pozostałości po świątyni jerozolimskiej zburzonej w 70 roku naszej ery. Proszę Państwa, budzi się dzień, przed nami kolejna niedziela. W dużej mierze od nas zależy, czy przeżyjemy ją mądrze i z pogodą ducha, a właśnie tego wszystkim Państwu życzę ksiądz Mariusz Rosik,